Drodzy i umilowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie. W pierwszej kolejności chciałem przekazać braterstwu mile chrześcijańskie pozdrowienia od zboru Pana w Kownie, sióstr z Jonawy. Oni wszyscy życzą wam wszystkim wielu łaski i błogosławień z Bożych. Również zapraszamy na konwencję do Kowna 20-22 czerwca. Z łaski Pana mam przywilej podzielić się z wami słowem prawdy. Temat, jaki będziemy rozważać, nosi tytuł Skończenie wysokiego powołania i przypowieść o groszu. To jest teraźniejszej prawdy, 72 rok, 87. Wiemy, że nic nie czyni Pan Jehowa, aby chyba, żeby objawił tajemnicę swoją sługom pańskim, sługom swoim. Tajemnica pańska jest objawiona tym, którzy się go boją, a przymierze swoje oznajmuje im. Wam dano wiedzieć tajemnicę Królestwa Bożego. Łukasza 8:10. Czy mamy więc przypuszczać, że nasz Ojciec Niebiański pozostawi swych synów światłości? W ciemności na tak ważny przedmiot, jak koniec rzęsia żniwa małego statka, oblubienicy Chrystusowej, najważniejszej klasy w Jego wielkim planie zbawienia i ostatecznego zakończenia się wysokiego powołania? Oczywiście, że nie. Tak jak było bardzo ważną rzeczą dla ludu Bożego wiedzieć na początku wieku Ewangelii, kiedy zostało otwarte wysokie powołanie i kiedy było można do niego wejść, a przy końcu wieku Ewangelii wiedzieć o czasie powrotu naszego Pana, o Jego obecności, w Jego wtórnym przyjściu oraz kiedy rzęsie się zaczęło. Tak podobnie jest bardzo ważną rzeczą wiedzieć dla ludu Bożego o czasie zakończenia tej pracy rzęcia. Koniec rzęcia małego statka niewątpliwie również wykaże czas, kiedy drzwi wejścia do wysokiego powołania były zamknięte. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że nikt nie może wejść jako nowy członek do ciała Chrystusowego, gdy ciało już zupełnie i ostatecznie zgromadzone, czyli zdjęte. Powinniśmy mieć w pamięci, jak to wykazał pastor Russell, że ogólne wezwanie do wysokiego powołania ustało w roku 1881, a to już jest 128 lat temu. I że dostępne korony do nowych poswęconych po tej dacie byli te, które i nie utracili. Co do nagrody dla tych, dla których nie było już dostępnych koron od roku 1881, to brat Russell oświadczył, możliwe, że zaliczeni będą oni do rzędu świętych Starego Testamentu, którzy mieli skłonność poswęcenia, to jest podobania się Bogu, zanim zaczęło się wysokie powołanie. W objawieniu 7 rozdział, 1-3 wiersz wykazuje, że mało statko, pełne 144 tysiące członków, wszyscy mieli być popieczętowani na czołach, to znaczy dostatecznie oświeceni przez prawdę, aby umożliwić im opuszczenie Babilonu lub świata, mieli być żęci przed wielkim czasem ucisku, który rozpoczął się wojną światową, czyli wiatrem. Перша Королівська, 19 розділ. В Евангелії Яна 9:4 читаємо так. «Яц муше справовать справи Онего, Который мене послав, поконт день єст. Приходжу ноц, гди жаден не бенже могл справовать». Праця, яку вовчас Єзус і апостолові виконували, була праця женча. Як читаємо Яна 4 розділ, 38 вірш. Я вас послав жать, то около чого ще ви не працювали. Інші працювали, а ви ще вийшли в працю їх. Та праця не могла вже дуже бути виконувана. По скінченні 40-літнього дня женча, жніва жидовського. Ноц, о якій Єзус мовив, був то час учиску, яким кончився вік жидовський. Відповідно до цього маємо ноц, чили великий час учиску, яким кончився вік Евангелії, як читаємо. Матеуша, 24 розділ, 21 вірш. Альбо ви мнонче збенже великий учиск, як і не був від початку свята аж дотонд, а не потом бенже. Ноц та склазася з трьох знам'яних стадіїв – війни, революції і анархії. Для того, коли війна доткнела вже ціле християнство – по весні 1916 року, не можна було вінці жать, люб зібрати поклосю жодного членка малого статка. Де всі членкові кощола застали жінчі, то є ще інні зариси праці жніва тривали взглядом них, а міновіче. Вензання в снопи, сушення, млоцення, прививання, присівання, громадзення до спіклежа. Є речі не до помишлення, аби був час, коли членкові малого статка в цілі не могли вцалі виконувати жодного родзаю праці швячення, де всі застали женчі, і наступив великий час учиску. Брат Русель повідав, певного разу, що гдиби навіть його вжуцено до вензіння, чимаєнц го в осамотненому вензінню, то ще мог би повідати дозорці вензінному, який приносив би му живнощ, що Бог є добрий. Читаємо Амоса 9:13. Ороч женче займе. Ороч – то великий час учиску. Женця становив слудзи Божі громадзонці людпанські до правди від 1874 до 1914 року. Заєнче женці через орача розпочалося вибухом війни святової. В року 14-му. Символічний орач – чили час учиску догонили женца в остатнім з країв в року 1916. Згодня з тим, около того часу шельке женче і поклоще малого статка закінчилося. Не усилуємо женче малого статка обіцне, діж ораш чили великий час учиску через 95 лет шенже виконує праце антитипового орання і приготування землі під пришлий уродзай. Надал за кінцями до усправедливлення звяри, до посвенцення, яке завжди властиве ораз до вірності в правді. Слово «жніво» występujące w literaturze prawdy, użyte jest w dwóch znaczeniach, szerokim i wąskim. W szerokim znaczeniu obejmuje wszelką pracę wykonywaną wobec symbolicznych ziaren pszenicy. Od ich pozyskania aż do zabezpieczenia w niebiańskim gumnie. W tym znaczeniu zarówno jak naturalnym, jak i w duchowym zachodzi siedem różnych procesów. Pierwsze. Żęcie. To jest odłączenie ludu pańskiego od miejsca jego wzrostu, nominalnego kościoła. Drugie. Wiązania w snopy. Gromadzenia do zbory. Trzecie. Suszenie. Rozwijanie go w znajomości w lasce. Czwarte. Mlocenie, czyli próbowanie go w celu wzmocnienia charakteru. Piąte. Odwiewanie. Odłączanie go od obcych osób. Szóste. Przesiewanie. To jest odłączenie malutkiego statka od członków klasy drugiej śmierci i wielkiej kompanii. I siódme. Gromadzenie do spichlerza. To jest zabranie go do królestwa. W wąskim znaczeniu tego słowa żniwo określony jest tylko jeden proces żniwa – żęcie. Obecnie zauważymy, że jeden ustęp Pisma Świętego odnoszący się do roku 69 po Chrystusie, który wykazuje, że w równoległej dacie żęcie małego statka skończyło się w jesieni 14 roku. Ucieczka braci z Jerozolimy i Judei w roku 69 jest znakiem zaznaczącym koniec żęcia żniwa żydowskiego. Czytamy Łukasza, 21 rozdział, od 20 do 22 wiersza. A gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone, wtedy wiecie, że przybliżyło się spustoszenie jego. Wtedy ci, co są w judejskiej ziemi, niech uciekają na góry, a ci, co są pośrodku jej, niech wychodzą, a ci, co w polach, niech nie wchodzą do niej. Albo te dni są pomsty, aby się wypełniło wszystko, co napisane. Były dwa oblężenia Jerozolimy. Pierwsze. Z daleka. Przez które Rzymianie zdobyli obszar około 30 mil do Jerozolimy. Ze wszystkich stron w jesieni 69 roku. A które pozostawiało dosyć luk dla chrześcijan, aby uciec do Pella poza Jordan. I drugie oblężenie na wiosnę 70 roku w małej odległości od miasta i to tak szczelne, że uniemożliwiło jakiekolwiek ucieczkę. Kiedy pierwsze oblężenie nastąpiło w jesieni 69 roku, to bracia, posłuszni naukom pańskim, uciekli z Jerozolimy Judei. Ta więc ucieczka zaznaczyła koniec żęcia żniwa żydowskiego. Dlatego w równoległej dacie 40-letniego żęcia żniwa w wieku Ewangelii żęcia małego statka skończyło się w 14 roku, w jesieni. Dalej, 40 dni podróżowania Eliasza do Góry Bożej, pierwsze Królestwo, 19 rozdział. Po drugim przebudzeniu się i jedzeniu przedstawia 40 lat żęcia, dochodzące do czasu, w którym ostatni członek kościoła został spłodzony z ducha. Ostatnią pracą antytypicznego Eliasza przed utraceniem jego płaszcza było uderzenie Jordanu, druga królewska, drugi rozdział. Jordan znaczy osądzony, a wody воображає в народи їх зорганізованому стані. Удержання Йордану значить представлення злих чинів, гвалцонців злотого регуле, які застали попільнені через пануючих владців, духовенство, аристократії і водзов праці. То застало доконане від ясені 2014 року до ясені 1916. Аби стати шлюнком антитипічного Еліаша, то значить малого статка, як пророка панського, для свята і мовцего нажендя віку Евангелії, так і членок мусив посядати вистачаючу знайомість правди, аби відлучитися від Бабилону люб свята, цілем жінча уділу з остатньої праці Еліаша з плащем. Для того були вони всі жінчі перед ясенью 16-го року. Бог вік виясня, для чого брама вийшла до високого поволання зостала юж замкнента, і то перед початком 16-го року. Читаємо Езехеля 44:2. Та брама замкнена бенже, не бенже отворена. Чили помимо висилков зі сторони некоторих, аби його отримати отвертом. А жаден не внійде через нього. Для чого? Бо Пан Бог Ізраїльський, скомплектованим в Христусі голові і челі, прийшов через нього, що тож бенже замкнено. Зараз розважимо приповість о грошу. І захінцями до читання Матеуша 20 розділ. Від 1 до 16 вірша. То вияснення є стражніші правді 23 рік, 76 рік, 84 сторона. Читаємо Матеуша 20 розділ, 1-2 вірш. Читаємо о першому визванню. Альбом подобно є Королевство Небесське чоловікові господажові, який вийшов дуже рано наймовити роботників до виниці своєї. А змовивши з роботниками з гроша, на день послав є до виниці своєї. Днем приповіщі є окрес жніва 40 лет. Від 1874 до 1914. Господарем є наш пан, який вийшов наймовити роботників. Перше визвання є окреслено як дуже ранне. Дуже ранно. Дуже ранне визвання тягнулося через дві перші символічні години. Від październіка 74-го до червця 1881. Кожна година тривала 3 літа і 4 місяці. Повідомлено мамі, що господар згодився з роботниками на один грош. На один грош денне. Грош є стократна нагорода. Уділяна слугам пана в тим життю. Йож значить то спеціальне способності служби заварте в одержанню Йордану. О другім, чвартим, третім і чвартим визванню читаємо третій, чвартий, п'ятий вірш. А вийшовши о третій годині, уйшов других, які стали на ринку прошнуйонці, і рекли їм, і чи ви до виниці, і це бенже справедливого дам вам. А вони пішли. Зайшов, вийшовши о 6-9 годині, так же учинив. Відлік поймування хронології тієї приповіщі через нашого пастора, третя година була від червця 1881 до października 84-го. Шуста година від 1891 до 1894, а дев'ята 1901 рік, четвертий. Czytamy dalej, piąte wezwanie, szósty, siódmy wiersz. Potem o 11 godziny wyszedłszy znalazł drugie, którzy stali prożnujący i rzekł im, przetoż tu stoicie cały dzień prożnujący. Rzekł mu, iż nas nikt nie najął. I rzekł im, idźcie wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, sprawiedliwego weźmiecie. Wyzwania 11 godziny od 1908 do 11 roku. W początku 1909 roku nasz pastor wyraził opinię, że prawdopodobnie około 5 tysięcy osób utraciło w krótkim czasie swoje korony, co oznaczało, że odbywające się wezwanie miało prowadzić do prawdy przynajmniej taką samą liczbę. Pewną rzeczą jest, że podczas żadnej godziny żniwa tyle ludzi nie przystąpiło do prawdy, jak o godzinie 11. Czytamy 8, 9 wiersz. A gdy był wieczór, rzekł pan winnicy sprawcy swemu, zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. A gdy przyszli oni, którzy o 11 godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu. Ponieważ dzień zakończył się w październiku 1914 roku, przeto rozpoczął się wtedy wieczór. Istotnie pan w opatrzności swojej tak pokierował, że on sługa, jako sprawca lub rządca z tego ósmego wiersza, najpierw dał sposobność uderzyć w twarz Jordan tylko samym wiernym. Tymi byli przeważnie ci, którzy przyszli do prawdy po lutym 1908 roku. Czytamy 10 wiersz. Przyszedłszy też i pierwszy mniemali, że więcej weźmą. Ale wzięli i oni, każdy z nich po groszu. Już od 11 godziny pracowali i myśleli, że oni na pewno więcej dostaną. Stokrotna nagroda oferowana tym, którzy otrzymali swój grosz na ostatku, była taka sama, jak inni otrzymali. To jest przywilej uderzenia Jordanu. Wiersz 10 dowodzi, że druga klasa chciała więcej. I to więcej przed otrzymaniem stokrotnej nagrody. Co dowodzi, że pielęgnowali niewłaściwego ducha. Czytamy 11 wiersz. A wziąwszy szemrali przeciwko gospodarzowi. W jaki sposób oni szemrali? Czynami. Podobnie jak trzej brytyjscy zarządcy, oni chcieli większą władzę, aniżeli on sługa urządził. Aby była im dana, to było szemraniem przeciw dobremu gospodarzowi domu. Przeciw wiernym sługom, których oni chcieli odsunąć na bok. Podobnie czynili wodzowie towarzystwa. Oni byli niezadowoleni z tego, co otrzymali od Pana za pośrednictwem onego sługi. Czytamy 12 wiersz. A mówiąc, czy ostatni jedną godzinę robili, a uczynili się nam równymi, którzyśmy znosili ciężar dnia i upalenie. Oni nie chcieli, aby drudzy byli równi z nimi. Chcieli zatem przewagi. Chcieli więcej, aniżeli wiernie otrzymali. Czy mamy 13, 14 wiersz? On odpowiedział, rzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynić krzywdy, a zaś nie z grosza zmówił ze mną. Weźmi, co twojego jest, a idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jako i tobie. Wiersze 13-14 wykazuje, że Pan skierował wyjątkowo ostro nagane na klasę, która nazywa przyjaciółmi. Uważamy, że ta klasa są przywódcy rewolucjonizmu. Wiersz 14 pokazuje, że temu przyjacielowi dany był jego grosz. To jest drugiego uderzenia Jordanu od 1917 roku do wiosny 1918 roku. I pozostawiono go, aby poszedł swoją drogą. Swoją własną drogą. Czyli drogą, która była drogą samolubstwa. Jak czytamy? Weź mi, co twojego jest, a idź. Ostatnie część zdania 14 wiersza czytamy. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jako i tobie. Czytamy 15 wiersz. A zaś mi się nie godzi czynić z moim, co chcę, czyli oko twoje złośliwe jest i że ja jest dobry. Wiersz 15 dowodzi, że Pan postąpił dobrze i że klasa wyobrażona przez tego, którego on nazwał przyjacielem, pragnęła i postąpiła źle. Pomimo dobroci pańskiej, że dał im stokrotną nagrodę, ich oko wyobrażenie widziało w tym sposobności do złego, panowania nad dziedzictwem Bożym. W Antytypie Pan im dał nagany za pomocą pewnych protestów i publikacji w 1917 roku. Czytamy 16 wiersz. Tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. 16 wiersz wyraża myśl, celem zademonstrowania, który Jezus dał tą przypowieść. To jest, że pod koniec wieku, w związku z wydawaniem stokrotnej nagrody, z reguły ostatnio przybyli do pracy, osiągnął współdziedzictwo z Chrystusem w Królestwie, podczas gdy z reguły wezwani przed nimi zaliczeni będą do wielkiej kompanii. Te wszystkie wydarzenia w czasie paruzji, epifanii, wieku Ewangelii, jak również 40 lat podróżowania Żydów na pustynię, są pomocą dla nas, abyśmy mogli wykonywać pańską pracę w duchu pańskim. Współpracując jedni z drugimi i zadowoleni z tych przywilejów służby, jakie Pan nam dał. Czytamy 1 Koryntian 10:6. A te rzeczy stali się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Jak wiemy, on sługa został uczyniony szafarzem wszystkich dóbr Pana, wszystkich dóbr Pana na cały czas żęcia. Zgodnie z Ewangeliami Mateusza 24:45 i Łukasza 12:42. Dlatego musiał postawić na stole wszystki pokarm na czas żęcia i kontrolować całą pracę podczas czasu żęcia. W wyniku tego wszyscy wybrańcy musieli, po pierwsze, pracować przed Jego śmiercią, drugie, zgodności z Jego naukami i trzecie, w pracy kierowanej przez Niego. Dlatego przed 31 października 1916 roku wszyscy wybrani zostali żęci, popieczytowani na czołach i zatrudnieni w służeniu innym pod ogólnym kierownictwem onego sługi. Czytamy inny wiersz. Proroctwo Ezechiela, 9 rozdział, Drugi, czwarty, jedenasty wiersz. Oto sześć mężów przyszło drogą ku bramie wyżej, która patrzy na północy, i miał każdy broń swoją ku wytraceniu w ręce swojej. Ale mąż jeden był spośród nich, odziany szato lnano w kalamasz pisarski przy biodrach jego, i przyszedłszy stanęli u ołtarza miedzianego. Czwarty wiersz. I rzekł Pan do niego: przejdź przez pośrodek miasta, przez pośrodek Jerozolimu, a uczyń znak na czołach mężów, którzy wzdychają i narzekają nad wszystkimi obrzydliwościami, które się dzieją pośród niego. Jedenasty wiersz. Oto mąż, onodziany szato lnano, przy którego biodrach był kalamasz, oznajmił mówiąc: uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Zgadzamy się wszyscy, że on, sługa, jest włączony w symbol męża z kalamarzem pisarskim. My zaliczamy się do tych, którzy podtrzymują pogląd, iż mąż z kalamarzem pisarskim reprezentuje klasę, a nie jednostkę. Zupełnie oczywistym jest, iż sześć klas złoczyńców na końcu tego wieku jest przedstawiono przez sześciu mężów z bronią ku zabijaniu. Pierwsza klasa złoczyńców miała broń ku zabijaniu swoje ręce, że nie ma okupu. Druga, niewiary. Trzecia klasa zabijała bronią kombinacjonizmem, czyli przesiewaniem zjednoczeniowym. Czwarta klasa miała broń reformizm. Piąta klasa złoczyńców kontradikcjonizm, czyli zaprzeczenie. A szósta klasa rewolucjonizm. Dlatego siódmy mąż z kalamarzem pisarskim na zasadzie analogii rozumowania zdaje się przedstawić klasę dobroczyńców. To znaczy tych, którzy podczas czasu żęcia przy końcu tego wieku dawali prawdę swoim braciom, stropionym różnymi formami zła. Jest całkiem oczywiście, iż on, sługa, nie dotarł osobiście do każdej takiej jednostki i nie uczył jej prawdy. Nawet nie do każdego do nich dotarła jego literatura. Ponieważ niemało było niewidomych, nie umiejących czytać pisma, a którzy w ogóle nie potrafili czytać, byli nauczani prawdy żywym słowem. Natomiast jeszcze inni, mogący czytać, nie rozumieli dostatecznie bez ustnych pouczeń. Prawdą jest, że iż on, sługa, zaopatrzył wiernych w kalamarz, czyli literaturę prawdy. Wlał atrament do niego, czyli prawdę, przypasał kalamarz z atramentem do ich boku, czyli dostarczył go do ich pracy i nałożył atrament na więcej czoł niż to uczynił ktokolwiek inny. Jednak on sam nie wykonał tej całej pracy. To dowodzi, iż on, sługa, i wszyscy inni, którzy wiernie współpracowali z nim w służeniu swym braciom w Babilonie wprawdą, celu ich wyzwolenia są symbolizowani przez męża z kalamarzem pisarskim. On był pierwszym z nich, który rozpoznał uzupełnienie pieczętowania i zameldował o tym panu. Zdaje się, to wykonał tego w dniu poprzedzającym jego śmierć w ścianie stogą w wagonie pulmanowskim. Szczegóły o ostatnich dniach brata Rusela od 16 października, kiedy opuścił Betel po raz ostatni, jego doświadczenia aż do ostatnich godzin jego życia, przemówienia do pogrzebu w nich brata Johnsona są podane w naszej stronie. Pastor Russell, pogrzeb, przemówienia, Sturgeon Johnson. I tam można dużo znaleźć o ostatnich godzinach życia brata Russella. Przypominamy sobie, jak Menta Sturgeon usiłował trzema sposobami przekonać brata Russella, iż nie miał umrzeć, zwracając mu uwagę. Pierwsze, że nie napisał siódmego tomu, nie uderzył Jordanu i nie dał grosza. Brat Russell odpowiedział na pierwszy i drugi zarzut, ale nie dał żadnej odpowiedzi na trzeci. Wiedział, że był szafarzem, czyli sprawcą winicy, jak czytaliśmy Mateusza 20 rozdział 8 wiersz. Jednak zapytany w obliczu śmierci nie mógł tego zharmonizować z pozornym faktem niedania grosza. Spodziewałem się do tego momentu, że wkrótce to uczyni. W naszym przekonaniu, w jego myśli dokonał się następujący proces. Chociaż nie wyraził to słowami. Wiedział, że był szafarzem i dlatego, mając przed sobą kilka godzin życia, zdawał sobie sprawę, iż prawdopodobnie musiał już dać grosz. Doszedł do wniosku, że praca żęcia została zakończona i dlatego 30 października 1916 roku, jeden dzień przed swoją śmiercią, stojąc uroczyście ubrany w togę w wagonie pulmanowskim, zakomunikował o zupełnieniu pieczętowania wybranych Bożych. Jak czytaliśmy z Ezechiela 9:11, oto mąż, on odziany w szato lniano, przy którego biodrach był kalamasz, oznajmił to mówiąc, uczyniłam tak, jakoś mi rozkazał. Akt ten był jego ostatnią służbą dla Boga, wykonaną w charakterze onego sługi. Ochwalebna śmierć, następująca po tak wiernym życiu. Wszyscy, którzy wiernie współpracowali z nim w służeniu i gdy dochodzili też do rozpoznania faktu uzupełnienia pieczętowania, mogli również jako cięć męża z kalamarzem pisarskim zakomunikować. Uczyniłam tak, jakoś mi rozkazał. Dlatego ten fragment Pisma Świętego dowodzi, że wszyscy wybrani zostali popieczętowani na czołach przed jego śmiercią. Gdy jesteśmy obecnie, 95 lat po tych wydarzeniach, nie tylko już zabrany ostatni członek klasy oblubienicy, brat Johnson, w roku 1950, no już i wielka kompania zaproszona na ucztę weselną i ostatni członek wielkiej kompanii skończył swój ziemski bieg w 79 roku. Teraz wybrana klasa kwazi wybranych poświęceni obozowcy Epifanii mają wielki przywilej współpracować z młodocianogodnymi, poświęconymi do 54 roku, września, w ich pracy proklamowania przez Boga danego poselstwa. Podobnie jak Maria w Betanii, która wylała słoik alabastrowej maści bardzo kosztownej na głowie Jezusa, i uczyniła to we właściwym czasie. I tak, jak najlepiej mogła, podobnie i my. Odłożmy słoiki alabastrowe, napełnione aromatem perfum, sympatii, przywiązania. Starajmy się wylewać nie te poświęcone Panu osoby, dopóki je mamy wśród nas. I wszystko, cokolwiek czynimy, powinniśmy czynić ku chwale Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeden poeta tak napisał: jakże często zlekamy do ostateczności, udzielaniu ze serca przyjemnej wolności. Nie ścięźmy słów, pociech i swego ramienia tym, co kroczą raz z nami na drodze zbawienia. Bądźmy aktywni w Pańskiej służbie, w miarę posiadanych zdolności. Bez względu na cenę ofiary, Jaký może to wymagać? W Malnie 7 kwietnia brat Rusyl podaje takie zachęcenie. Jeśli nie masz palującej gorliwości do głoszenia dobrej nowiny o wielkiej radości, módl się o nią żarliwie, wiernie i wytrwale oraz o nią zabiegaj, a wkrótce ją zdobędziesz. Jeśli masz gorliwość i miłość do Ewangelii, a brak ci zdolności do jej przedstawiania, módl się o tę zdolność. Jednocześnie w pełni wykorzystując to, co już posiadasz. Jeśli masz gorliwość i zdolność, a brak ci okazji, jak najszybciej przedstaw to Panu modlitwę, mówiąc, że wiernie wykorzystujesz wszystkie nadające się sposobności. Wówczas oczekuj liczniejszych okazji, nie zaniedbując skorzystania z tych najskromniejszych, najmniejszych, jakie są w Twoim zasięgu. Wiemy, że Bóg przy pomocy antytypicznego słupa, ognistego prawdy jej ducha oraz swojej opatrzności będzie wiodł lojalny jemu lud. Lud czasu jego podróży do odpocznienia w antytypicznym Kanaanie. Dzięki swojej posłudze, jako nasz Pan Jezus, jako dobry pasterz, sprawuje, idzie on przed ludem Bożym. Prowadzi ich na zielone pastwiska i do wód cichych. Możemy być pewni, że Bóg nadal będzie prowadził, szczegół opatrznościowo i troszczył się nami. On jest naprawdę wierny i nie zmienia się. Dlatego możemy iść naprzód w pełnej wiary w Niego, w Jego braciom i siostrom życie i sam pragnę wytrwania w kroczeniu po tej wąskiej ścieżce, osiągnięcia zwycięstwa w Królestwie naszego Pana. Amen.